Tak, zostaw wiadomość dzisiaj na własne nogi. Witam Was bardzo serdecznie, Tomasz Kosiorek. Nieco przez noc dzisiaj, ale mam nadzieję, że ta droga komunikacji też będzie całkiem sprawna, bo będziemy dzisiaj rozmawiać, jak zwykle w naszych spotkaniach, które gdzieś tam mają w tle DDA i DDD. Będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi ze Stowarzyszenia Oddo, Anna Maria Seweryńska. Dobry wieczór. I Cezary Biernacki. Dobry wieczór. Doskonale znani Wam goście. Tak ułożyliśmy plan naszych spotkań, że dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone partnerom osób, które czują się, myślą o sobie, że są DDA, a czasami ani nie czują, ani nie myślą, ale zachowują się tak jak dorosłe dzieci alkoholików. No i na początek chciałbym przeczytać Wam pewien mail, który przyszedł tuż po naszej ostatniej audycji, w której zapowiadaliśmy, jaki będzie temat naszej audycji. To jest mail od Ani. Ani, która w podpisie mailowym ma napisane iluzja. Dzięki panie Tomku za cykl audycji DDA. Nie rozumiem jednak, dlaczego temat przyszłej audycji jest taki, jaki jest. Ja jestem DDA, natomiast mój mąż nie. Co nie zmienia faktu, że obydwoje wchodziliśmy w ten związek w równym stopniu pokręceni i poranieni przez rodziców. Może odnoszę mylne wrażenie, ale jeśli audycja miała iść w takim kierunku, by poużalać się nad partnerami DDA, to ja czuję bunt. Może psychologowie odpowiedzieliby na takie pytanie, czy w ogóle jest możliwe, by ktoś, kto jest DDA, czyli powiedzmy, że jest popaprany, trafił na kogoś, kto nie ma żadnych problemów ze sobą, a jedynie musi sobie radzić z trudnym partnerem, na którego przypadkowo trafił. Uśmiechacie się obydwoje. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej tajemnicze niż Gioconda. Bardzo proszę teraz o wyjaśnienie. To o co chodzi?
Ja jestem DDA, więc co ja tu robię, tak? Ja powiem tak, no, z pozycji dorosłego dziecka alkoholika, z takich różnych tam moich też doświadczeń byłem tak, że no nie jest łatwo być dorosłym dzieckiem alkoholika, być w ogóle w jakiejś relacji, ja nie mówię tylko o takiej partnerskiej, ale w ogóle być współpracownikiem, kolegą, przyjacielem. Jak sam sobie na siebie tak patrzę, to sobie tak myślę, że wcale mi nie jest łatwo ze sobą. I tak przypomina mi się Adaś Mięczyński z tego Dnia Świra. No, to wypisz, wymaluj, tak? Pięknie przerysowane, pokazane, ale no, cała masa takich gdzieś tam tych różnych sposobów funkcjonowania gdzieś mi towarzyszy i tak widzę i tak sobie patrzę na te osoby, które gdzieś tam są skazane na mnie.
Czy to nie znaczy, że idziesz w kierunku tego użalania się, jakie to biedne są te osoby, które muszą z tobą przebywać?
To jestem ja. Tomek, okay. To już nazwijmy od samego początku. Ja nie bardzo rozumiem i wspieram. Także to słuszna jest linia, że biedny to jestem ja. Inni to są moimi oprawcami. To ja jestem skrzywdzony, to ja nie dostaję wystarczająco dużo zainteresowania, uwagi. To wszystko ma być skierowane wokół mnie i taki, no, ta krzywda to jest moja, tak naprawdę.
No dobrze, czyli żarty na bok, wyśmialiśmy się, odśmialiśmy publiczność. Aniu, a twoim zdaniem jest... Bo zastanawiam się, o co chodzi w tym zastrzeżeniu, że jeśli audycja miała iść w takim kierunku, by poużalać się nad partnerami DDA, to ja czuję bunt. Bo co? Bo to użalanie się byłoby nieuprawnione, niesłuszne. Skąd ten bunt?
Znaczy... Nie wiem skąd łani, tak, ale ja też mam bunt taki na to, że to nie jest, nie o to chodzi, tak, żeby w szczególności w związku, czy w relacji pomiędzy dwoma osobami, kogoś bardziej za coś obarczyć, czy nie wiem, czy bardziej jakoś uczynić sprawcą bądź ofiarą. Nie mam w ogóle tutaj takich, mam nadzieję, że też nam to audycja cała pokaże, że nie mamy takiego pomysłu, tak, że ktoś tutaj jest coś bardziej, a ktoś drugi coś mniej, tylko myślę, że to co Cezary nazwał, tak, że jeżeli wchodzę w związek, tak, jeżeli się decyduję na związek z partnerem, który sam ze sobą ma jakiś taki, no, duży kłopot, to mierzę się jakby podwójnie, tak? Bo nie tylko z samym budowaniem tego związku, ale jeszcze z czyimś problemem. Ja myślę, że o tym warto pamiętać. A jak sobie z tym, no właśnie ci partnerzy radzą? No to właśnie myślę, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać.
I myślę, że usłyszymy o tym od naszych słuchaczy, którzy jak zwykle są niezawodni. 2100 to jest nasz numer SMS-owy. Dla tych wszystkich, którzy być może czują się partnerami GDA, albo w takim związku byli, a może są, a może się do takiego związku przymierzają i coś w tym momencie już ich niepokoi, a może nad czymś się zastanawiacie. Drodzy słuchacze, 2100 to nasz krótki, czterocyfrowy numer SMS-owy, ale płacicie za SMS tyle, ile za zwykłą wiadomość wysyłaną do kogoś znajomego. Zostaw @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, a telefon do studia to 022 645 2100. 2100 to nasz numer SMS-owy i już pojawiły się pierwsze SMS-y od naszych słuchaczy, ale zanim, to myślę, że jest jeszcze jedno zdanie w tym mailu od Ani, którym powinniśmy się zająć. Pytanie do naszych gości. Czy w ogóle możliwe jest, by ktoś, kto jest DDA, czyli powiedzmy, że jest popaprany, ja mam nadzieję, że słychać ten cudzysłów, który zastosowała Ania, trafił na kogoś, kto nie ma żadnych problemów ze sobą, a jedynie musi sobie radzić z trudnym partnerem, na którego przypadkowo trafił.
No właśnie, bo dwa wątki takie do, tutaj myślę troszkę do rozsupłania, że i z tym cudzysłowem, tak, popaprany i z tym, kto na kogo trafił. Jedno to, może tak od końca, to jednak nie jest tak, że się przypadki, tylko są jakieś jednak wybory i nie jest powiedziane, nigdzie nie ma takiej determinacji, tak, że na pewno DDA będzie się wiązał, znaczy ktoś, kto wzrastał, tak, w rodzinie dysfunkcyjnej, na pewno się będzie wiązał z takim, a nie innym partnerem. Nigdzie nie jest tak powiedziane. I też nigdzie nie jest tak powiedziane, że ktoś no, z tak zwanej funkcjonalnej rodziny na pewno wybierze sobie, nie wiem, takiego czy innego partnera. To jest bardziej złożone. To na pewno słuchacze też, patrząc na swoje doświadczenia, widzą to, że się no, chce z kimś zacząć coś mieć, tak?
Budować.
Wspólnego, coś budować, to już dużo powiedziane. To na to zadziałają często jakieś impulsy, jakieś sygnały, jakieś wrażenia, a potem, przecież nikt nie chodzi z tabliczką na czole, tak? W jakiej rodzinie wzrastałem, czy jakimi mechanizmami funkcjonuję, tak? Że coś innego nas do siebie przyciąga, a w trakcie jakby poznawania się często odkrywamy, tak, że no, na coś się jakby tak no, też na uproszczeniu mówiąc, nadziewamy, tak, że być może jest coś, co nam utrudnia to, co byśmy chcieli ze sobą. I czasem jest to właśnie rzeczywiście ten bagaż z domu.
Ja tak w tym mailu tak jest to nazwane, ale też często DDA, czy chodzi do terapii, to mówią, że właśnie oni nie są normalni, że normalni, że tam właśnie to są inni, że tak jakby dwie kategorie ludzi. Już pomijając to, że często gdzieś tam mówią, że teraz ich trzeba wyleczyć, bo chorzy i tak dalej, to już do źródeł tam nie będziemy wracali, także syndrom DDA nie jest chorobą, ale też no nie jest niczymś nienormalnym. Ktoś, kto wzrastał w takiej rodzinie, wcale nie oznacza, że jest nienormalny. Tak, tak samo jest normalny, tak samo jest zdrowy, jak każdy inny człowiek. Tak, niesie za sobą ten bagaż. Czasem, a czasem częściej, czasem rzadziej, korzysta ze swoich takich różnych mechanizmów, z czymś swoim gdzieś się boryka, ale to wcale nie oznacza, że jest normalny albo nienormalny, albo zaraz gdzieś tam popaprany. Ktoś, kto wzrasta w rodzinie też funkcjonalnej, też się na coś tam łapie, też się na coś tam haczy i tyle, tak, że tutaj daleki byłbym od czegoś takiego stawiania takiej ostrej granicy, że my to jesteśmy ci nienormalni, bo nie wiem, jesteśmy z rodziny dysfunkcyjnej DDA, to też trochę niesie za sobą takie usprawiedliwienie, że z jednej strony to niesie takie obciążenie, ale z drugiej strony, że ja się mogę za ten parawan schować.
Nie? No, mam wytłumaczenie.
Tak, mam wytłumaczenie, usprawiedliwienie na wszystko. A mi to pasuje, co Ania powiedziała, że to nie jest tak, że nagle coś spada, że nagle coś się dzieje i ja jestem skazany albo zdeterminowany, że muszę być z takim, a nie z innym partnerem. Ja wybieram. Ja też dokonuję swojego wyboru w oparciu o różne rzeczy, tak jak mój partner też dokonuje jakiegoś wyboru. W związku z tym te pary mogą być najróżniejsze.
No ale nie jest to nasze pierwsze, tylko piąte spotkanie i nieraz już słuchaliśmy historii, w których Czasami była ostra jazda bez trzymanki, czasami było od rozstania do rozstania i czasami było bardzo trudno i tych emocji było bardzo dużo i to rzeczywiście były sytuacje, w których ja nie wiem, czy jest to jakaś taka średnia i można powiedzieć, no w każdym związku tak jest.
No, z drugiej strony można powiedzieć tak, że osoby wzrastające w rodzinach dysfunkcyjnych z racji tego, jakie mechanizmy są wyposażane, są w tak zwanej grupie ryzyka, tak, że w pewnym sensie, no tak jakby poszukują tego, co zaspokoi ich deficyty, tak? Czyli jeżeli ktoś, no właśnie, to co tu wielokrotnie padało na antenie, tak? Jeżeli ktoś przede wszystkim ma deficyt miłości, bezpieczeństwa, takiej rodzicielskiej czułości, opieki, no to gdzieś tego szuka, tak? I trafia często na kogoś, kto być może szukając tego też daje taki komunikat, często nie wie nawet o tym, że go daje, że ja się będę tobą opiekował, tak? No bo też tak są te osoby wyposażane w tych domach, tak? Potrzebują opieki, ale przede wszystkim same opiekują. Potrzebują miłości, a przede wszystkim same chcą dać coś. Tak? I to trafia na siebie. Myślę, że to jest bardzo taki silny przekaz, który no, powoduje to, że jak się potem sprawdza, to rzeczywiście, tutaj to też padło, no, szczególności na tych ostatnich audycjach, że mi nie chodziło o to, żeby być tą osobą, tylko mi chodziło o to, żeby w ogóle być. Tak? A drugiej osobie, która idzie z tym samym komunikatem w sobie, no to się też łączy, tak, że nie chodziło mi być może o ciebie tak dosłownie, ale chodziło mi o to, że ja przy tobie istnieję. I to jest wymiana. A to, co właśnie łączy, to, że jest jakaś wymiana.
Ja jestem kobietą mężczyzny DDA, pisze nasza słuchaczka. Odkąd o tym wiem, kocham go podwójnie. Wspieram i pomagam. Mam wrażenie, że jest stokroć mądrzejszy ode mnie, choć pokrzywdzony. Uczy mnie doceniać nawet najmniejsze szczęścia. Wiem, że jestem mu potrzebna i wiem, że on mnie też. Zastanawiam się, na ile partner może być dla swojego partnera takim wypełniaczem tych luk. No bo mówimy tutaj o jakichś potrzebach, o jakichś deficytach. Nie wiem, czy jest wielu ludzi, którzy mają taki nadmiar dodania i można się w ich towarzystwie czuć dobrze, bo oni nas tak wykarmią w tej dziedzinie, gdzie nie było w domu.
No właśnie, Tomku, to jest to jakby to sedno, tak, że może tak powiem, mogą być takie związki, tylko że one właśnie się kryzysują tym, że tak naprawdę no nie ma już czego dać, tak? Tym bardziej, jeżeli no tak jak dzisiaj rozmawiamy, tak? Jeżeli ktoś z tak olbrzymim deficytem łączy się z osobą, która nie jest do tego przygotowana, tak? Ma takie zwyczajne swoje, można powiedzieć, poziomy zaspokojone, tak? Że owszem, potrzebuje, ale nie aż tak. To taka osoba może zacząć reagować na to właśnie tak paradoksalnie, że ona jest tak ważna, tak potrzebna, że tak szczególna dla swojego partnera, no tego DDA, że też przekierowuje ten związek bardziej w taką stronę, że przede wszystkim coś trzeba tutaj zaspokoić, nasycić,
coś dać.
Tak, i przestaje też mieć swoje, tak? Że znowu ustawia się jakby w roli, paradoksalnie, ktoś z tak zwanego zdrowego domu, tak? Ustawia się często też w roli matki, ojca, a nie partnera, no bo odpowiada na tą potrzebę.
Jest taki SMS od Jakuba. Moja dziewczyna jest DDA, ale ja nie czuję się z nią źle, ani ona ze mną, bo mam wielkie pokłady miłości i poświęcam jej każdą wolną chwilę. Ja nie znam historii Jakuba i nie wiemy, jaka jest rzeczywiście jego pewnie wyjątkowa, szczególna i tylko między nim a jego dziewczyną sytuacja. Natomiast gdzieś mi to niepokojąco brzmi.
No tak jak mówisz, nie znamy historii, ale wrażenie czy fantazja, jak czytałeś tego SMS-a, idzie w taką stronę, że poświęcam każdą wolną chwilę. Tak jakby mi się to tak wprost kojarzy, tak bym ja musiał wypełniać tej osobie to życie. Jakby właśnie ona nie mogła być beze mnie. to trochę tak jak właśnie jak bardziej rodzic z dzieckiem niż jak partner z partnerem.
Właśnie, opiekun niekoniecznie dwoje partnerów, dorosłych ludzi.
No właśnie, to są ciągle te, ja znowu wrócę do tych wyborów i do tego dobierania się, jeżeli ktoś faktycznie ma z jednej strony, czyli jako TDDA klasycznie, tak, mamy ten niedosyt tego, tej miłości, zaopiekowania tej rodzicielskiej, to takich partnerów będziemy poszukiwali, albo tego będziemy od partnerów oczekiwali. Jeżeli ten drugi partner wejdzie w tą rolę i nagle też się w niej zacznie dobrze czuć, no to wtedy taki związek właśnie funkcjonuje na tej zasadzie. Można powiedzieć, że daleki może on jest od takiego związku partnerskiego, ale jest ukierunkowany w takiej relacji. No to w poprzednich audycjach to wprost wychodziło, tak? Czego od tych partnerów DDA tak naprawdę oczekiwali. Jak tego nie dostawali, to w jaki sposób funkcjonujemy, tak? Że to właśnie te wyniesione z domu, te ruchy, te ciągłe niezadowolenie, te niedowartościowanie, ty mnie ciągle jeszcze powtarzaj, ty zgaduj, ty się dowiaduj. Jeżeli ten partner wchodzi w tą rolę, no to wtedy się fajnie uzupełniamy. Natomiast gdy po tej drugiej stronie zaczyna konstruktywnie jakoś wtedy wychodzi, że przestaje wypełniać tą rolę, mówię, zaraz, ja mam tutaj, nie wiem, chłopaka, dziewczynę, męża, żonę i tego od ciebie oczekuję, a nie jestem twoim rodzicem, no to wtedy albo się rozjeżdżamy, albo właśnie budujemy coś razem, ale wtedy już na innych zasadach. Tak? To wtedy jest ten czas na to zobaczenie, czego my tak naprawdę w tym związku od siebie oczekujemy i potrzebujemy.
Jakub napisał, nie do końca jest tak, jak mówicie. To nie jest tak, że ona nie może istnieć beze mnie, tylko na odwrót. No tak jak mówiliśmy, Jakubie, nie znamy twojej sytuacji, w związku z tym to było tylko pewne skojarzenie, które nam się w takiej sytuacji ujawniło, ale bardzo dobrze, że jesteś i bardzo dobrze, że reagujesz. 2100 i zostaw @polskieradio.pl. Cały czas czekają na was. Stajemy na własne nogi z naszymi gośćmi, Anną Seweryńską i Cezarym Biernackim ze Stowarzyszenia Oddo. Zajmujemy się w naszych audycjach w poniedziałki, co dwa tygodnie od 22 do północy sprawami, no właśnie chyba najczęściej relacji. Zresztą ktoś zapytał, a co za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie stosunek do alkoholu. Ten dzisiaj stosunek do alkoholu. O, wczoraj miałem takie obserwacje, ale to podzielę się za dwa tygodnie. Dzisiaj nie zdradzę, o co chodziło. Ale sporo jest maili, więc zaglądamy do nich. No właśnie. Ojciec mojej dziewczyny pije codziennie. Rodzina udaje, że nie widzi, lecz z niedyspozycji głowy rodziny wynikają problemy. Kiedy przebywam u dziewczyny, czuję się skrępowany. Nie mogę w żaden sposób pomóc. Po pierwsze, nie wypada się wtrącać w czyjeś sprawy, a po drugie, nie mam jak pomóc, bo moja dziewczyna jest twarda, ma silny charakter i potrafi sobie poradzić z tą sytuacją, ale mam świadomość, że byłoby jej lżej bez tej sytuacji. Dlatego chciałbym pomóc. Zawsze jestem gotowy na każdą rozmowę, więc tego typu oparcie ma ona we mnie. Jeśli skorzysta, to pomogę. Na razie, gdy ona nie potrzebuje pomocy, mojej pomocy, nie robię nic. Jestem jakby w cieniu, gotowy do pomocy.
No, to już jest dobra szkoła, tak? Tak się zaczyna, że coś chcę, czegoś potrzebuję, coś widzę, a nie mówię, czekam, wyczekuję, ustawiam się, ale jakby co, to jestem zawsze gotowy. A czemu właśnie nie mam zadbać już o to, co swoje? Ja się czuję skrępowany. Tam padło takie zdanie, tak? No to nie moja sprawa. Moją sprawą jest właśnie moja relacja z tą dziewczyną. To czemu mam tego nie nazwać wprost? Czemu chodzę naokoło? Nie nazywam tego, co tak naprawdę się dzieje. Nie zajmuję się tym wprost ze swoją dziewczyną. Nie tym ojcem, bo to jest tamta historia. Tylko jak ja mam się tutaj z tą dziewczyną w tej relacji, w tej całej sytuacji?
Bo ten związek jest trochę z nią, ale i z jej rodziną.
No tak, ale dokładnie przez jej rodzinę. Ja nie mówię, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. Znowu zaczynam jakiś ten parasol ochronny gdzieś tam tworzyć i zapominam też o sobie.
Ja nie doczytałem ostatniego zdania z tego maila, bo Piotrek napisał, sam jestem DDA, więc wiem, jak to bywa.
A to też tak podkreślę jeszcze, że bardzo dużo jest tego słowa pomoc, tak? I takie chcę pomóc, a zarazem czekam, kiedy ta pomoc będzie potrzebna.
Trochę takie pogotowie ratunkowe.
Właśnie, a ja sobie tak pomyślałam, że jeżeli chcesz pomóc, to pomóż, tak? Bo znaczy trochę tak, no ale skoro jest już ta sytuacja i ty chcesz jej jakoś, nie wiem, coś z tym robić, no to rób to, nie wiem co, ale tak, bo tak się zastanawiam też, o co chodzi, nie chcę, a nie chcę, tak? Pomagam, a nie pomagam. Że to jest właśnie też taki, to co Cezary mówi, taki cały czas taki podwójny stan. tak jakby życie w rozkroku. Mhm. I podejrzewam, że jakby to jest też no, trochę takie założenie bardziej wynikające z doświadczenia zawodowego, że podejrzewam, żeby zapytać tą właśnie jego dziewczynę, to byłoby podobnie, tak? Że ona też chce i nie chce coś. Mhm. No i tak właśnie...
I tak można sobie właśnie wyczekiwać, być w swojej gotowości, mieć zawsze gdzieś na... Ale nic się dalej z tego nie... z tym się dalej nic nie dzieje. Dalej to wisi.
No to zostaw @polskieradio.pl, mail od Ewy. Chcę się podzielić z wami swoją krótką historią. Byłam z DDA przez... Właśnie, nie wiem jak długo. Co pół roku się rozstawaliśmy, potem schodziliśmy i tak przez ostatnie 4 lata. Nie dałam rady być z nim. Za dużo przyjaciółek, za dużo wakacji ode mnie, za dużo chłodu, za dużo moich rozmów do pleców. Tak się nie da. Nie da się wytrzymać sinusoidy od +100 do -100. Albo mnie kochał, albo mnie nienawidził. To było dla mnie zbyt trudne. I w ramach samoobrony zakończyłam ten związek, choć jest mi z tym trudno. On ma teraz znów nową, fascynującą miłość. A ja wiem, że prędzej czy później pojawi się znowu.
No ja chcę bardzo podziękować Ci, Ewa, za ten... pozwalając tak powiedzieć bez no, taki, z takim skrótem, ale za te słowa, bo dla mnie to jest właśnie to, co jest sednem, tak, że Ewa mówi o tym, jak się mierzy ławą, bo już no, no to za sobą, mierzyła się 4 lata właśnie z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, tak nie, tak nie, tak nie, z tym, że ona tego nie robiła. Tak? Mhm. Ona szukała z tego, co też z decyzji, jaką podjęła, wynika jasno, że szukała jakiegoś gruntu dla siebie w tym związku i go nie znalazła. Bo też nie da się znaleźć gruntu z kimś, kto jest cały czas bez gruntu ze sobą. I tak myślę, że ona też słusznie pewnie przeczuwa, że ten chłopak może chcieć wracać, tak? Bo jemu było na pewno bardzo dobrze. Bo Ewa jest pewnie bardzo fajną dziewczyną i świetnie no, byłoby z nią być, tak? Tylko pytanie właśnie, no, jak być z kimś, kto nie jest gotowy do tego bycia z kimś, tylko potrzebuje, żeby ktoś się nim zajmował, albo potrzebuje właśnie mieć obiekt, wobec którego czyni cały ten taniec tego swojego... chce, nie chce.
No właśnie, bo jest w tym coś, co czasami trudno jest dostrzec, bo to gdzieś tam ucieka. Pojawiło się w mailu od Ani takie zdanie, czy będziemy się użalać. No właśnie, my się nie użalamy. My powiedzieliśmy w tej chwili, to padło na naszej antenie, tak, Ewa, no tak trzeba. Tak, trzeba zadbać o siebie. Bo myślę, że użalanie to byłoby, gdybyśmy powiedzieli, no biedna Ewa, przez 4 lata się męczyłaś, a może pomęcz się jeszcze trochę, a może spróbuj, jak on wróci. I to jest chyba, to jest określenie jakiejś postawy, która jest najzdrowsza wobec partnera, który sam ze sobą się wozi, że ja dbam tutaj o siebie, że nie jestem pogotowiem ratunkowym na każde wezwanie, tak? I nie wybaczam wszystkiego. Mam swoje granice i mówię odkąd dokąd jest okej, tak?
Zgadza się, ale też nie mówimy biedny ten chłopak. Że to też tutaj bym bardzo zaznaczyła, że Ewa też nie mierzyła się z nim jak z malutkim dzieckiem, które trzeba chronić, tylko jak właśnie, tak jak ona realnie to patrzyła, tak? Ze swoim chłopakiem. Albo się da, albo się nie da. To rozważała. I sprawdzała. Jeżeli nie można było, to podjęła decyzję, nie da się być ze sobą. Tak?
Nawet nie wiem, czy da się, czy nie da się, tylko czy ja mogę, prawda? Bo to jest takie bardzo...
No tak, czy ja się decyduję, tak, wiesz? Tak, bo to jednak ja ciągle do tej decyzji tutaj przytrzymuję, do tej odpowiedzialności. Czy ja się dalej decyduję, mając no, jasno, jak na talerzu, tak? Widzę, jak funkcjonuje ten mój partner. No, że jak jest za blisko, jest za dobrze, no to odwraca mi plecy, do których ja znowu coś mam mówić. Jak czuję się już w tym bezpiecznie, nie wiem, powiem jakieś słowo, też tak jak mówię, sam jestem DDA, tak, to też wiem, jak jest trudno, nie? To obrazi się, a ja nawet nie wiem o co, nie? Bo on nie ujawni tego, o co mu tak naprawdę poszło i już ma gotowy tam pretekst, odwróci się, pójdzie, plecy pokaże i znowu gdzieś zniknie, tak? I to jest coś, co ja widzę, jak funkcjonuje. I też podejmuję tą decyzję. Albo trwam, dalej jestem w takim związku, pomimo tego, że widzę, z kim mam do czynienia i nie będę sobie robić tutaj, nie wiem, iluzji, nadziei. Ciągle mam tą, że może jednak następnym razem, ale tego doświadczam. No tak jak Ewa napisała, 4 lata sumie to trwało, a tak naprawdę ciężko byłoby policzyć, ile było tych rozstań i ile tak naprawdę byliśmy ze sobą, a ile, nie wiem, się rozstawaliśmy, ile się znowu schodziliśmy.
No właśnie, to jest sedno, że ten związek polegał na tym, że albo się go kończyło,
tak.
Albo
się właśnie rozpoczynał, czyli jeszcze go nie było.
Że właśnie i to sama tak Ewa zaczęła to, tak, że ona właśnie nie potrafi już powiedzieć, czy ona była w tym związku, ile on trwał.
Świetnie to tak zobaczyła i nazwa.
Czy taka postawa pionizuje jakoś dorosłe dziecko alkoholika, albo dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej? Czy to jest coś, co pozwala się jakoś spotkać z rzeczywistością?
Ja powiem tak, że partner nie ma być tak naprawdę, wiesz, terapeutą,
nie
wychowawcą.
Ale chodzi mi o to, że wiesz, ktoś dba o swoje interesy, jasne, stawia granice i czy to może być, nie wiem, jakimś katarzis, na takim przebudzeniem, pokazaniem...
Nie ma reguły. To nie jest definicja. Regułą jest jedno. Mam zadbać o siebie też w tym związku, a nie to, żeby być na rzecz. Tak jak gdzieś tam, nie wiem, któryś z tych SMS-ów czy maili, który czytałeś na początku, że ja po prostu całe swoje życie ukierunkowuję w tamtą stronę, tak? I wszystko poświęcę i każdą wolną chwilę poświęcę na rzecz tamtej osoby. Nie, ja mam też mieć tutaj swoje życie i wnoszę swoje życie w ten związek partnerski. I to jest coś. A nie tak, że ja mam się tylko oddawać i być na rzecz tego partnera. Nieważne, czy on jest DDA, czy nie jest DDA. Tu mówimy akurat o tym, że ktoś w takiej rodzinie wzrasta, tak? I z tym syndromem ciągnie. Natomiast ja mam tutaj dbać o siebie. Czy ten partner z tej rodziny dysfunkcyjnej coś z tego dla siebie złapie i wyniesie? Tego nie wiem. Tak? Może tak, może nie.
Trochę też, bo ten wątek, Ewa tak wszystko można powiedzieć ujęła, ale to już tak skorzystajmy z tego. Też ten wątek, jak powiedziała na koniec, tak, że wcale nie jest jej łatwo z jej decyzją. Dla mnie to jest takie w domyśle, że jej też pewnie bardzo zależało, pewnie chciała, nie wiem, przeżywała różne uczucia, tak?
I no, 4 lata to też kawał czasu jakiegoś.
Że też jakoś się tak naprawdę związała. I że to też jest jakiś fajny chłopak.
To jeszcze jeden SMS, a odpowiedź na nie za chwilę. SMS od Sylwii. Jeszcze do niedawna byłam dziewczyną z tak zwanej normalnej rodziny, chłopaka, dorosłego dziecka alkoholika. Kilka dni temu powiedział mi, że mnie zdradza, tłumacząc się, że on nie wie, co to jest miłość, bo pamięta z dzieciństwa tylko cierpienie. I nie wiem, co o tym myśleć. Do niedawna byłam dziewczyną z tak zwanej normalnej rodziny, chłopaka dorosłego dziecka alkoholika. Kilka dni temu powiedział mi, że mnie zdradza, tłumacząc się, że on nie wie, co to miłość, bo pamięta z dzieciństwa tylko cierpienie. Nie wiem, co o tym myśleć. Co o tym myślą nasi goście, Anna Maria Seweryńska i Cezary Biernacki, Stowarzyszenie Od Do?
Chciałabym już nie właśnie powiedzieć to już, o czym to myśleć, tak? Bo ja się zaniepokoiłam właśnie tym, że jest taki znak zapytania, o czym to myśleć. No ja powiem wprost, no tak jak przed chwilą Ewa pokazała, tak, że zadać sobie pytanie, czy ja chcę być z kimś, kto mnie oszukuje, kto mnie zdradza.
A mnie znowu właśnie jednak nie usprawiedliwiać, bo tak. To, co tam padło, to jasne. Mnie to jak najbardziej pasuje to, że on nie wie, co to jest miłość. Ale to nie usprawiedliwia go to, bo. Tak?
Tak.
Jak nie wiesz, co to jest miłość, no to się dowiedz. No to już tak, powiem, prosta piłka. Nie? Jak czegoś nie umie, to się ucz. A nie zasłaniaj się tym i nie usprawiedliwiaj się.
Dokładnie.
Natomiast no, to jest ta decyzja, czy ja chcę z kimś takim, kto właśnie nie wie, co to jest miłość, a zostawiam to bo, tylko i decyduję się na to, że nie, będziemy się wspólnie uczyć.
Zastanawiam się, czy taki człowiek, czy to w ogóle jest jakiś temat dla nas dzisiaj, czy taki facet, który zdradza i tak się tłumaczy, czy on ma w ogóle poczucie winy, czy to przekonanie o tym, że nie wie, co to jest miłość, bo nie wie o tym z dzieciństwa, to jest jakieś wytłumaczenie. No, można podejrzewać, że jest dorosły, albo no, chociaż pełnoletni i można podejrzewać, że w tej sytuacji no, też zna jakieś normy, po prostu normy społeczne, no więc no, zdrada jest takim wykroczeniem poza pewną normę, więc tutaj tłumaczenie, że nie wiem, co to jest miłość, bo w domu było tylko cierpienie, no, wydaje się śliskie.
od takiej strony, jak o tym mówisz, ja bym wróciła do właśnie do tych mechanizmów, tak, że jeżeli no, ten chłopak wzrastał w rodzinie dysfunkcyjnej, w której być może właśnie zdrada była normą, oszukiwanie było normą, no to to są jego normy. Tylko, że to nie zmienia faktu, że to są normy do destruktu, a nie do budowania tego związku, o którym tutaj słuchaczka napisała, tak? No, ja jestem pod wrażeniem, że ona jest gotowa o tym właśnie myśleć, to rozważać, bo takim, dla mnie takim odruchem bezpieczeństwa byłoby od razu to zatrzymać.
Ja też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że nie wiem, jest jakieś potępienie tak, dla tego kogoś. To nie o to chodzi.
Nie, bo my niejednokrotnie omówiliśmy o tym, jak ta sytuacja jest trudna od środka.
Tak, że przekroczył jakieś normy. To wszystko się zgadza. Tak? Tylko chodzi mi tu przede wszystkim o ten niebranie odpowiedzialności. I to, co właśnie Tomek pytasz o poczucie winy, dla mnie to jest właśnie pokazanie tego klucz. Brania poczucia, poczucie winy zamienianie na poczucie krzywdy. Właśnie nie biorę tej odpowiedzialności, bo tłumaczę, bo nie potrafię, bo u mnie w domu tylko było tak. I od razu czuję się winny, ale jest tak trudne do uniesienia to poczucie winy, że od razu muszę czuć się skrzywdzony. Tak? I zamieniam jedno na drugie. No bo ja jestem taki biedny i skrzywdzony i dlatego tak mi się stało, że się tak zdradziło. Nie biorę tej odpowiedzialności, że to ja zrobiłem, to ja zdradziłem, tak? Z własnej też decyzji. Nie?
No tak. Tylko. No tylko tej Sylwii i tej Ewie, no gdzieś tam zależy i też czują się po prostu zdradzone, czują się oszukiwane, czują się niepotraktowane poważnie, bo jeżeli się od kogoś odchodzi albo odwraca się plecami wtedy, kiedy on chce rozmawiać, no to nie jest poważne traktowanie. Zastanawiam się, gdzie jest taki haczyk, na który można się załapać i tak można w ten ciąg wejść.
Właśnie ten haczyk, o którym przed chwilą powiedział Cezary, że jest podwójny komunikat. Takiego zarazem, tak? Że ja jestem biedny.
Zaopiekuj się mną.
Zaopiekuj się mną.
A ja ci
no
teraz
i wiesz, i nie umiem inaczej. Że oba komunikaty są do właśnie do tego przejmij za mnie odpowiedzialność.
Wydaje mi się, że osoby, które są z kimś, kto jest DDA, nie mogą być ojcami i matkami. Nie mogą ciągle tych osób pielęgnować. Powinno się być przy kimś, ale nie wyręczać w jego utrapieniach. Pomóc z problemami, ale nie rozwiązywać ich samemu. Nie można ciągle prowadzić kogoś za rękę.
No, i słusznie.
Zgadzacie się.
Tak, że móc to można, tylko właśnie czy się na to, no wrócę do tego, czy ja tak chcę, czy ja się na to decyduję. Czy to jest to, o co mi chodzi z tą osobą?
No my tu z uporem maniaka, ale będziemy ciągle sprowadzać do tej odpowiedzialności, bo to jest właśnie to, czego tak naprawdę w tym związku nikt nie chce brać. Nie? Tylko tak gdzieś jedno przerzuca na drugie. DDA przerzuca, no bo ja taki biedny, skrzywdzony, partner, już tak nazwijmy, nie DDA, mówi, no bo on jest taki fajny i teraz ja muszę go tutaj zrozumieć, tak? A nie pójdę, nie pociągnę po swoim, nie zajmę się też, nie będę stawiać swoich granic, no bo jak, bo go urażę, bo jak mu to powiem, no bo nie, bo znowu chcę go w jakiś sposób tam, nie wiem, ochronić.
Bo bardzo trudno jest też stawiać granice osobie, która ciągle się prezentuje jako skrzywdzona, tak? Że jest to taka pułapka trochę, że jak ja ci powiem nie, odmówię ci, zatrzymam coś,
to będę ten zły.
To jeszcze gorzej ci będzie.
Mówi o tym, pisze o tym Jakub w swoim SMS-ie, mówicie zadbaj o siebie, więc chcę spytać, jak to zrobić, żeby nie urazić osoby z DDA. Asertywność nie zawsze wystarcza. Jakubie, tym zajmiemy się tuż po 23:00, nasza audycja potrwa do północy. Dzisiaj rozmawiamy o partnerach osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika, z ludźmi, którzy kształtowali się, rośli w domu, w którym trzeba było, no, pewnie trochę inaczej dorastać, ale dzisiaj są dorosłymi ludźmi, wchodzą w związki z innymi. A co to znaczy? O tym dzisiaj do północy. Zostańcie z nami na własne nogi w Zostaw Wiadomość 21.00. Dzisiaj w Zostaw Wiadomość na własne nogi, czyli nasze spotkanie z dorosłymi dziećmi alkoholików. To jest hasło wywoławcze, jak zawsze mówimy, bo za każdym razem odzywa się ktoś, kto pisze, no ja chyba nie jestem DDA, bo w moim domu nie było alkoholu, ale czuję podobnie. Więc jeżeli się w tym odnajdujecie, to po prostu bądźcie z nami. Zapytał nas Witold, czy DDA w związku to zimny egoista, czy pozbawiony jest uczuć wyższych, przecież ciepło partnera to jego marzenie. To zanim odpowiemy na ten SMS Jakuba, zimny egoista w związku? Pytanie, kto to ma oceniać?
Znaczy, ja powiem tak, że nawet chyba nie chodzi o to, czy egoista, tak? Tylko czy w ogóle inaczej bym się zastanawiała, tak? Czy partner właśnie w związku?
No dobrze, to co to znaczy zadbać o siebie, żeby nie urazić osoby będącej DDA? Asertywność nie zawsze wystarcza. No, asertywność to mam wrażenie, że wystarczyłaby w każdym momencie, tylko trzeba przy niej tak pozostać, nawet wtedy, kiedy sytuacja zaczyna wyglądać tak, że jesteśmy tym najgorszym, ostatnim stworzeniem, które robi wszystko, żeby zadać ból drugiej stronie.
Zgadza się, bo to właśnie wracam do tego wątku, to jest bardzo trudne. O kimś, kogo się poznaje, kogo się pokochało, jakim się dowiaduje, że miał tak naprawdę realnie koszmarne doświadczenia ze sobą. Powiedzieć mu właśnie tak odmawiająco, zatrzymywać coś, nie zgadzać się na coś i a zarazem ciągle dostawać komunikat obarczający. Że to właśnie ty jesteś niedobry, że ty mnie nie rozumiesz, bo ty nic nie rozumiesz, bo ty jesteś jakiś, tak? I to jest takie trudne w tych związkach, myślę, że z jednej strony nawet jak bardzo chcę, no to jestem, właśnie staję się katem, bo tak jak chcę dobrze, w rozumieniu właśnie tak coś pograniczyć, powiedzieć, czego ja potrzebuję, to od razu jestem obarczany czy obarczana winą za to, że ktoś to w ogóle słyszy, że w ogóle jak tak można do mnie mówić, tak? Przecież ja miałem tak ciężko.
Najtrudniejsze jest chyba to, że ten komunikat może być taki bardzo niewidoczny.
Znaczy taki... On przede wszystkim jest taki niewidoczny. Ja powiem więcej, że on nie tylko, nawet nie tyle, że jest niewidoczny, on jest też nieuświadamiany i takie obarczanie to też nie jest jakaś tam, nie wiem, działanie z premedytacją. Tak, że to jest właśnie, my o tych mechanizmach mówimy, tak, ale to jest ta właśnie natura, która wyniesiona jest z tego domu i to właśnie, bym tak powiedział, dzieje się, tak, natomiast nieczęsto w trakcie, w chwili jest tego pełna świadomość tego, że ja tak funkcjonuję, że ja tak robię. I tu jest co takie najtrudniejsze, jak na to dostaję przytomną ripostę, to co robię? No zostałem przyłapany. I bardzo
trudno.
Albo
gryzę, albo uciekam.
Tak, właśnie. I to jest właśnie to, co jest najbliższe i najbardziej znajome. Bardzo trudno właśnie stanąć w pracy i powiedzieć, no faktycznie masz rację, tak. Nie o to chodziło, tak. Zupełnie to nie do ciebie. To nie ty jesteś tym adresatem. Wzięcie tej odpowiedzialności, że ja tutaj coś naprawiłem. No więc właśnie, albo przerzucę i obarczę, tak, tą winą, że to ty nie rozumiesz, albo tak jak mówisz, tak, to ja się zaraz poczuję skrzywdzony, obrażę się, odwrócę, pokażę plecy i dam nogę.
Czyli zero taryfy ulgowej, nawet jak się okaże, że jestem zwyrodnialcem, no to jest ciekawe, bo to jest nawet, pokazuje jak ten język się zmienia, tak? Że to od razu wchodzimy w takie rejestry, że ktoś ma być zwyrodnialcem.
Zimny, zwyrodniale.
Wrócę do tak hipotetycznie, do tego przykładu, tak, że zdradził mnie ten chłopak, tak? Mhm. No i co? Tak, to ja będę zwyrodnialcem, jak mu powiem, że ja nie chcę takiego związku, w którym ktoś mnie zdradza, to ja jestem wtedy zwyrodnialcem.
No wiesz, zwyrodnialcem można być też w sytuacji, kiedy jest, nie wiem, grill u znajomych, tak, i ona stoi przy tym grillu i przewraca te kiełbachy z jednej na drugą stronę i czeka, aż ją ktoś zauważy, a to ty jesteś zwyrodnialcem, bo nie podszedłeś do mnie, bo bawiłeś się z nimi świetnie, a ja tam czekałam, że ktoś mnie zauważy i podejdzie.
No właśnie, ale tak? Jak to brzmi, nie?
Zastanawiam się nad tym, jaki mechanizm powinien się uruchamiać u tych, którzy są oskarżani o to, że są zwyrodnialcem. Czy to jest w ogóle kwestia w tej chwili do dyskutowania, w tym momencie jakiegoś zadrażnienia, wtedy kiedy nawet coś pada, kiedy słyszymy, że jesteśmy tym zwyrodnialcem? Czy to jest moment do powiedzenia sobie w głowie chwilę, tak? Od 1 do 10, czy od 0 do 100, to na ile ja tym zwyrodnialcem rzeczywiście jestem?
A ja powiem tak, że równocześnie dowiaduje się taka osoba, która się dowiaduje, że jest zwyrodnialcem, dowiaduje się, że bez niej ja nie mogę żyć, tak? Że to jest następny komunikat. Jesteś zwyrodnialcem, ale nie możesz mnie zostawić.
Czyli bądź ze mną, ale już tak bardzo się... Ale postaraj się, tak? No bo to, że jesteś zwyrodnialcem, zakłada, że jest coś nie tak z twojej strony. No, taki mechanizm przywiązujący bardzo.
Związujący.
To trochę inny jeszcze jeden scenariusz, scenariusz Dominiki. Witam, mój mąż jest DDA i zastanawiam się, czy w tym niefortunnym pakiecie jest patologiczny związek z matką. Mam wrażenie, że w świecie alkoholizmu jego ojca matka była mu gruntem i tak już zostanie. Ten grunt jest na szczęście w cudzysłowie. To tylko tyle dodam. Zupełnie nie wiem, co mam robić. Po początkowych buntach i kłótniach zajęłam się swoim życiem i rozpadło nam się małżeństwo na dwie historie. On i jego mama, ja i nasze dzieci. Ale już widzę, że dzieci są zdezorientowane. Teść umarł, ale mieszkamy z teściową. Układ trwa, jak rozumiem. Zostaw @polskieradio.pl, to jest adres mailowy, na który można do nas napisać. Ta historia Dominiki pokazuje to, myśmy już takie historie tutaj omawiali, kiedy trudno się było komuś, nie wiem, albo wyprowadzić z domu, albo nawet z rodzinnego układu po prostu, nawet jeżeli to nie było wspólne zamieszkanie. Okazuje się, że to może ciągnąć się nawet wtedy, kiedy ma się żonę i dzieci.
Tak, ale to też bardzo, myślę, takie ważne, co Dominika tutaj pokazała, tak, że ona podjęła jakąś decyzję, tak, ona zajęła się sobą. To, że jakoś trudno jej jest tam właśnie, że tak się trochę martwi o te dzieci, ale to jest jakby kolejny wątek. Natomiast, bo to nie chodzi o to, żeby od razu to właśnie podjąć takie radykalne decyzje, że trzeba się, nie wiem, rozstać, wyprowadzić, tylko że właśnie ta granica gdzieś została postawiona. Ona niesie ze sobą takie konsekwencje, że, tak jak ona powiedziała, są dwie historie w tej chwili. Ale dla mnie to jest konstrukt.
No, myślę, że te dzieci to też może być jakaś taka karta przetargowa, tak? Żeby do czegoś się na...
Dobrze by było, żeby nie były.
No właśnie,
tak?
Ja nie tutaj, wiem, o co ona
tu,
się martwi.
Właśnie,
tak?
Nie? Ja tu mam, z tego co słyszę, to mam zaufanie do Dominiki, że ona nie będzie tych dzieci używać jako karty przetargowej, bo najgorsze, co by mogło spotkać te dzieci, to właśnie nie to, że następuje rozłam, tak, tej rodziny, no bo to się też zdarza i też tak może być, tylko żeby dzieci nie były tym obarczone i obciążone, żeby nie były tutaj tą kartą przetargową, żeby nimi nie było tutaj tej rozgrywki.
No, tak mówię o dezorientacji tych dzieci. Ja myślę, że ona właśnie może być tą osobą, która wprowadzi porządek, tak, że powie, o co chodzi.
Nawet wtedy, kiedy no, życie jest, jakie jest, to to powiedzenie będzie ważne?
Ja myślę, że bardzo.
A teraz pora na mail od Snera, od naszego słuchacza, który odezwał się na zostaw@polskieradio.pl. Witam, jesteśmy razem już 9 lat, mamy 2 wspólnych dzieci, ona ma 1 z pierwszego związku, ja 2 dzieci ze swojego pierwszego małżeństwa, czyli obydwoje jesteśmy po przejściach. Związaliśmy się w dziwnych okolicznościach, ja byłem ten biedny po rozwodzie, ona za wszelką cenę chciała się wyrwać ze swojego nieudanego związku. Od kilku lat wiemy oboje, że jesteśmy DDA. Przeżyliśmy wiele kryzysów. Tu kawałek opuszczę i przejdę już do tego, że muszę powiedzieć, że były chwile tak straszne, że obydwoje nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. Nasza własna dziwność i próby zrozumienia samego siebie musiały zmierzyć się także z dziwnością tej drugiej strony. Od kilkunastu miesięcy pracujemy, każde ze sobą samym, bo już wiemy, że tylko tak cokolwiek osiągniemy. Ona jest od pół roku na grupie DDA, ja pracuję sam, wspomagam się lekturami i obecnością na forum DDA, czasem rozmową z terapeutą. Nie wiem, jak to się skończy, czy damy radę być razem, ale właśnie w tej chwili przeżywamy chwilę nadziei. Coś zmienia się na lepsze. Coraz lepiej rozumiemy sami siebie, coraz mniej oskarżamy się nawzajem o wszystko, co złe. Uczymy się czuć dobrze sami ze sobą, co pozwala nam akceptować siebie i swoją inność. Przed nami długa droga. To nie cały mail, ale pomyślałem, że tutaj jest kilka ważnych wątków. Chociażby to, że Ster pisze, to ja pracuję ze sobą i ona pracuje ze sobą. I myślę sobie, że tym jest jakaś duża mądrość.
Mhm. Duża mądrość, ale też duża nadzieja taka, bym to wsparła bardzo, tak, że ufam temu bardzo, że tak właśnie w tej chwili się poczuli, że może jest coś, co wreszcie im pozwoli być ze sobą, nie tylko w kryzysach i w koszmarach, tak, no bo są ze sobą, to jest też niesamowite, jak bardzo są ze sobą związani, tak, myślę, że to jest taka cenna też informacja dla słuchaczy, że te związki też mogą być trwałe i ważne bardzo. I tak ważne, że nawet dochodzi do takiego momentu, no to spróbujmy jeszcze czegoś, spróbujmy terapii. I to jest bardzo tutaj istotne, że każdy robi dla siebie przede wszystkim terapię, tak? Że to moje jest na pierwszym planie, bo to moje przede wszystkim wymaga no właśnie tego zobaczenia, o co mi ze sobą chodzi, bo ta dziwność tutaj tak w cudzysłowie, to jest dla mnie właśnie ten wątek osobisty własny, tak? Co ja takiego ze sobą mam i wnoszę w ten związek, co wymaga być może właśnie już terapii.
Tak, zostałem przy tej nadziei i też przy tej długiej drodze, która jest przed nimi, ale też chciałem podkreślić to, że długa droga też za nimi, tak? Bycia też razem i pomimo wszystko jest coś takiego ważnego, co z takiego powodu, że coś chcą dla ratowania tego związku, bo ja to tak to zrozumiałem, prawda? I każdy z nich podjęło własną terapię, że nie zrobili nagle jakieś, nie wiem, tam, to teraz pójdziemy, nie wiem, na małżeńską, na wspólną terapię, albo ty pójdź na terapię, bo z tobą coś jest nie w porządku, czy takiego nie ma oddelegowywania, tylko każdy z nich zajmuje się właśnie sobą, żeby siebie i takiego troszkę bardziej uporządkowanego, nie wiem, chyba tak to nazwę, wnieść w ten związek, żeby później właśnie można było coś takiego wspólnie spotkać.
Ja myślę, że to jest w ogóle nowa jakość w tym związku, że każdy jest przy sobie. Już nie ma to, co tam padło, wzajemnego oskarżania, tylko każdy się zajął sobą w swojej sprawie.
Tak. Jest jeszcze jedno zdanie w tym mailu, które też fajnie się zaczyna, bo nie zaczyna się od tego musimy być razem, tylko zaczyna się słowami wciąż nie wiem, czy nasz związek ma jakieś szanse, ale wiem już, że obydwojgu nam bardzo potrzeba pokochać i zaakceptować najpierw siebie, uleczyć siebie, a potem no zobaczymy, staramy się. No to życzymy powodzenia i dobrych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że takie będą i trzymamy kciuki. Bardzo się cieszymy, że odzywają się do nas słuchacze z różnym stażem w związkach i możemy różne doświadczenia porównać. Ale skoro jesteśmy przy wątku terapeutycznym, pewnie w tej chwili nie znajdę tego SMS-a, ale ktoś napisał, no ale jak tu nie być terapeutą, albo chociaż odrobinę terapeutą dla swojego partnera, który no, ma taką marną przeszłość. No to czasami trzeba trochę taryfy ulgowej, no czasami trzeba mu pozwolić na to, żeby on się jakoś przy nas porozklejał. No tylko czy pozwolenie na porozklejanie jest tożsame z byciem terapeutą?
Ale można być, no jeżeli ktoś chce i się w tej roli świetnie czuje i to mu odpowiada, to dlaczego nie? Przecież nie ma takiego obowiązku i przymusu, że nie wolno być, tak? Jeżeli mnie to pasuje i tej drugiej stronie również i mamy taką wizję na nasz związek, to czemu nie? Bo ja trochę chcę zabierać tutaj takie, co się powinno, czego się nie powinno. Ja jeszcze chcę wrócić do poprzedniego tej historii, tak, że nawet, bo fajnie, że oni nie mają takiej pewności, że na pewno każdemu z nich ta terapia indywidualna zaowocuje tym, że ten związek ich się rozpoli. Może być różnie, ale jedno, co jest ważne, żeby każdy z nich miał w zgodzie ze sobą, tak, że właśnie po to ja, nie wiem, robię coś dla siebie, żeby być właśnie w zgodzie ze sobą i na siebie się takiego zgodzić, tak? I wybrać i zdecydować tak w zgodzie ze sobą, a nie tak, że właśnie jakoś tam się powinno być. Jak ja mam w zgodzie ze sobą, że ja chcę być terapeutą dla swojego partnera, ojcem, matką, inne role wypełniać, to czemu nie? Nie? Jeżeli to jest taka też nasza umowa. Tak?
I taka każdy decyzja.
I taka decyzja. Bo ciągle do tej odpowiedzialności, do tej decyzji tutaj. Natomiast nie ma tak, że to nie wolno, nie można. Dobrze być nie tak, że, nie wiem, biorę tą rolę terapeuty, tu znowu pokazuję tą drugą taką historię, która się często zdarza, że wchodzę w tą rolę, biorę tą rolę terapeuty, ojca, rodzica, matki, którejkolwiek i deklaruję swoje wielkie poświęcenie, też właśnie wchodzę w tą krzywdę, bo on taki biedny, to ja teraz tu mu muszę. znowu wchodzę w jakiś taki inny właśnie ten rodzaj użalenia, o którym tutaj mówiliśmy na początku. Tak? Mm-hmm. To ja sam się tak naprawdę mogę nad sobą tutaj użalać, że właśnie, no bo ja z kimś takim, no nie mogę mu tutaj przecież powiedzieć.
No także jestem z tym, że biorę rolę, no ale tak naprawdę oczekiwania i uczucia mam nie z tej roli.
Gdzie indziej.
Tak, właśnie.
Moja mama jest DDA. Od 25 lat ona i tata są małżeństwem. Mama to jest po prostu control freak. Kontroluje całą rodzinę. Całą rodzinę. I odkąd pamiętam, to ona podejmowała wszystkie decyzje w domu. Od tego, gdzie pojedziemy na wakacje, po to, jaki samochód tata ma kupić. Dzwoni do nas kilka razy dziennie i sprawdza, co robimy. Oczywiście zabroniła mojemu tacie pić alkohol w każdych ilościach. Drink na grillu u znajomych skończył się płaczem i awanturą w domu. Podziwiam mojego tatę, ale ja udusiłabym się w takim związku. Jak tylko dostałam pracę, wyprowadziłam się z domu. No, mama wybrała mieszkanie. Pozdrawiam. No cóż... Jakby jeszcze za nie zapłaciła, to myślę, że w pewnych okolicznościach mógłbym się zgodzić na taki układ, chociaż z drugiej strony, gdyby ktoś miał mi wypominać, że to jego, a nie moje, no to...
I wdzięczny być do końca życia.
Tak jest, no ale to tylko pokazuje, że rzeczywiście to może promieniować w różne strony, że to mogą być dzieci i partner. Dobrze, że się pojawił ta awantura, ta jak to napisała, płacz i awantura w domu o drinka u znajomych, ponieważ my o alkoholu będziemy mówili za 2 tygodnie i o tym współczesnym stosunku do alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików. Dawidzie, to z taką dużą dedykacją dla ciebie będzie ta audycja już za 2 tygodnie w poniedziałek. Któregoś kwietnia to będzie, dokładnie za 14 dni zdaje się, jak to zwykle za 2 tygodnie. 20, podpowiada mi Renata, więc już wiemy. Czy w tej sytuacji, no właśnie, czy w tej sytuacji można mówić o tym, że coś jest nie okej? Może temu ojcu to odpowiada?
Może tak. Ja zostałam bardziej przy tym, bo to taki dobrze się ten wątek nam też pojawił. Taka wszystko kontrolująca mama. Że to jest właśnie, to też jest takie znamienne w tych związkach, tak? Że tam się wszystko opiera właśnie na kontroli i zależności. Tak, że to z tym się mierzy partner, który na przykład no, nie nawyk do tej potrzeby, tak, kontrolowania wszystkiego, że jest bez przerwy kontrolowany i zobligowany do kontrolowania. Że to też jest trudne. Mhm. Bo naturalne jest zaufanie. Mhm. A DDA niesie w sobie przede wszystkim przymus kontroli.
To daje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie daj Boże czegoś nie kontroluje, to czuję się zagrożony.
2100 piszą do nas nasi słuchacze. Między innymi tak, brak zaufania. Gdy nie kontroluje, czuję się zagrożony. No to można to odczytać jako zazdrość. No właśnie, bo zastanawiam się, co jest takim desygnatem problemu, czy takim hasłem wywoławczym dla problemów w związkach DDA z nie DDA. Czy to będzie właśnie kwestia zazdrości wychodziła, kiedy nie nazywamy tego jeszcze w terminach bycia DDA, nie DDA, przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Czy można zostać, czy to może być odczytywane jako na przykład nadmierna zazdrość, albo coś jeszcze, co no, jakoś tam funkcjonuje w naszych rozmowach o związkach, natomiast nie myślimy o tym w kontekście DDA.
Może tak być odczytywana pewnie jako zazdrość, jako właśnie, bo tak przeciwwagą tej zazdrości będzie jakiś rodzaj obojętności, tak, że właśnie są takie, to mówiłeś o tym wcześniej, takie domyślne sygnały albo zastępcze. Mhm. Tak, że zamiast powiedzieć tobie, tak, że mi na tobie zależy, jesteś dla mnie ważny, to ci mówię, że jesteś okropny i właśnie tam jakiś, nie?
W każdym razie nieobojętny.
No tak. A kiedy chcę ci powiedzieć właśnie, że jestem na ciebie zły, czy coś jest nie tak, to mówię, no jest mi to obojętne.
Nic się nie stało, to sobie sobie. Ja tak jeszcze chciałem, nie wiem, jakoś mi się to tak skojarzyło, jak właśnie to co trudne takie być z DDA, to osoba, która właśnie wzrasta w takiej rodzinie, tak, jest obarczona tym syndromem, to tak dużo na siebie uwagi potrzebuje, tak potrzebuje być, nie wiem, właśnie w centrum, w środku zainteresowania i tak ciągle tego, wiesz, z tej drugiej strony tego takiego, nie wiem, dopieszczania, że w najróżniejszy sposób o to będzie zabiegać właśnie. A rzadko kiedy, ja bym powiedział, właściwie praktycznie wcale wprost, nie? Czyli wszystkie, dlatego to, co jest takie trudne w tym być, to połapać się w tym, o co tak naprawdę chodzi. Mhm. Czyli właśnie te wszystkie takie, wiesz, czy będę tutaj, nie wiem, zazdrosny, czy będę też obojętny, czy będę się odwracać, czy będę się obrażać. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednego, że trudno albo nie potrafię wypowiedzieć wprost, że ty się mną zajmuj, ty mnie poprzytulaj, ty się mną pozaopiekowywuj. Tylko będę robił właśnie te gry, które wyniosłem z domu. Tak? I to jest właśnie takie bardzo trudne i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Wszystko jest niby fajnie, wszystko się jakoś tam dobrze toczy. Nie ma żadnego wyraźnego powodu, a nagle ni z gruchy, ni z pietruchy robi się jakaś awantura. Ba, jest to napięcie, tak? Mhm. Które znowu mnie jako DDA jest bardzo bliskie i tak naprawdę czasem potrzebne jak powietrze do oddychania, tak? I jak jest zbyt spokojnie, zbyt dobrze, zbyt stabilnie, to znowu jest coś, co gdzieś mi jest niebezpieczne. Także nie jest łatwo tak być właśnie z kimś, kto właśnie...
Ale się nie użalamy.
Ja tam też tak, że no właśnie osoby, które są z tych funkcjonalnych rodzin i tak naprawdę są gorzej przystosowane do sytuacji ekstremalnych. I w pewnym sensie gorzej sobie radzą z takim rodzajem niepewności, niejasności. Dosłownie to sprawdzają, mhm. tak? Mhm. Natomiast w takim związku mierzą się z czymś, co biorą też dosłownie, tak? Że jeżeli słyszą, jesteś okropny, to przeżywają to wprost, tak? Jestem okropny. I zastanawiam się, co takiego robię, że ty tak do mnie mówisz, a nie mają skąd mieć pomysłu na to, że to jest zastępczy komunikat. Mhm. Natomiast dla kogoś, kto wzrasta w takiej rodzinie dysfunkcyjnej, jest to oczywiste, że ja ci tak mówię, ale ty wiesz, że ty się masz domyśleć, że to nie o to chodzi.
Wiesz, że to nie o to chodzi.
Ale Bogu, ja już zapomniałem, że coś takiego powiedziałem. Mhm. Wiesz, to jest w ogóle, nie? Że później nagle słyszę, że wiesz, partner przeżywa to, gdzieś tam jeszcze nad tym się zastanawia, do tego wraca, to rozwraca, a ja właściwie już nie wiem, o co chodzi. Bo coś powiedziałem, gdzieś tam coś palnę, bo coś chciałem uzyskać, więc używam najróżniejszych takich, nie przywiązuję w ogóle wagi do tego tak naprawdę, co mówię, a bardzo uważnie pilnuję, kontroluję i egzekwuję to, co usłyszę.
Ale jak zacząłeś ten wątek komunikacyjny, to przypomniała mi się opowieść mojej koleżanki, która jest dorosłym dzieckiem alkoholika, która mówi, chcę wyjść ze swoim facetem na spacer. I co robię? Słuchaj, wyjdźmy na spacer, bo potem ci się będzie lepiej pracowało, bo dotlenisz mózg, to zresztą sam mówiłeś, że po takim spacerze to się czujesz taki dobrze naładowany i dłużej jesteś w stanie popracować. A pod tym wszystkim kryje się komunikat, pójdź ze mną na spacer, nie lubię chodzić sama, wyjdź ze mną.
Musi być takie głębokie uzasadnienie, mocne argumenty dla mojej potrzeby. Tak? Mhm. I tak naprawdę to partner nie słyszy potrzeby, tylko słyszy te argumenty i się zastanawia w tym momencie dosłownie, tak? Że ja rzeczywiście potrzebuję dotlenić ten mózg. Mhm. No nie.
Szczególnie, że nie zamierzam długo pracować. Dokładnie. Na przykład.
W ogóle nie mam pomysłu, żeby...
A co ja robię? A ja się obrażam.
No. I mówię, nie, mi jest ten spacer niepotrzebny. To jest dosłowna odpowiedź na komunikat, który dostał, tak? A potrzeba, tak jak mówisz, była zupełnie inna.
Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, bo wątek z SMS-a od naszej słuchaczki. O, jest. Jestem z DDA 2 lata, jest wspaniały. Czasem jest ciężko, on nie chce się poddać terapii. Ja boję się go namawiać, bo nie wiem, na czym ona polega i czy pomoże, napisała Olga. Ale rozumiem, że no, gdzieś się w naszej słuchaczce kryje takie wyobrażenie, że on tej terapii potrzebuje.
No, wiesz, nie nawet wiem. Się nie kryje, tak?
Tak. Poddać się nie chce terapii. Wiesz, ja powiem tak, że czy on podejmie, czy nie podejmie swoją terapię, to znowu jest jego osobna sprawa, nie? Olga ma realizować swoje w tym związku. bycie w tym partnerze, domagać się swojego, stawiać swoje granice, komunikować swoje potrzeby i budować ten związek, a nie zajmować się tym, czy on jest DDA, czy on nie jest DDA, czy on ma iść na terapię, czy nie ma iść na terapię. Jeżeli to stanie problemem, to można o tym wprost rozmawiać. Co się stało, o co chodzi, czemu tak, nie? Czy widzisz taką możliwość, że coś tutaj ci dolega? Jeżeli tobie coś dolega, no to ty się tym zajmij, tak? Bo na przykład to zagraża naszemu związkowi. Nie? Ale nie tak, że ty masz się poddać, bo w takiej rodzinie wzrastałeś i teraz już z definicji musisz to zrobić.
Dla mnie to jest właśnie takie dyskretne przerzucenie odpowiedzialności, że to Olga bardziej się już martwi o swojego chłopaka niż jest z nim. Tak, że znowu on tak niechcący, że tak powiem, jej wrzucił, tak, że ona tak kombinuje, czy on się podda, czy nie podda, nie wiadomo. Natomiast realnie to jest tak, że on jest w tym momencie taki, jaki jest, w takim punkcie swojego życia i czy ona jest takim, jaki on jest, w tym momencie chce być.
Poprzedni SMS od Olgi był taki. Związek to wielka odpowiedzialność, a związek z DDA jeszcze większa. Uważam na słowa, rezygnuję naprawdę z wielu rzeczy, żeby wiedział, jak jest dla mnie ważne.
No stop, no chciałabym się powiedzieć. Tak, że właśnie tego nie życzymy nikomu, tak? Żeby jego związek stał się jego udręką, pułapką.
Że ja muszę być ostrożna. To na terapię teraz.
Tak, ja muszę być ostrożna, bo nie daj Boże coś powiem nie tak mojemu ukochanemu chłopakowi. No, dla mnie to już jest właśnie ten rodzaj paranoi wtedy, tak? Że osoba, która zwykła mówić to, co myśli, nagle zaczyna cenzurować swoje myśli, swoje uczucia. To jest właśnie pytanie, to kto już potrzebuje w tym momencie pomocy? Ja bym chciała to podkreślić trochę, że czasem tak jest, że skutkiem takich związków jest to, że osoba z syndromem DDA klasycznie zrealizowała swój scenariusz, została porzucona czy porzuciła i następny związek się pojawia, a osoba z tak zwanej funkcjonalnej rodziny idzie do terapii. Leczy się.
Kończy się już nasze spotkanie. Zostaw wiadomość w cyklu Na własne nogi. Nasi goście ze stowarzyszenia od do... mam wrażenie, że dużo dzisiaj powiedzieli na temat tego, jak można funkcjonować i jak nie należy. W zasadzie, co bywa szkodliwe i co przynosi zły finał. Ale co my byśmy zrobili bez naszych słuchaczy, którzy cały czas do nas piszą, SMS-ują, mailują i donoszą nam na przykład o swoich sposobach funkcjonowania w związkach, bo Dominika, która już się do nas dzisiaj odzywała, pisze jeszcze raz ja, mam za sobą 8 lat związku z DDA i spośród wszystkich strategii, które testowałam, by żyło nam się razem, ale lepiej, dwie mi się sprawdzają. Ustawianie realnych granic własnej niezależności emocjonalnej i błogosławione po stokroć poczucie humoru. Czyli jakiś dystans, tak, który myślę, że gwarantuje to, że trudno też, trudniej jest dać się wplątać w takie różne manipulacyjne gierki. To jest ten moment, kiedy możemy zostać w swojej głowie i pomyśleć, no chwila, tak, taki zwyrodnialec, taki zbrodniarz, no momencik, tak, momencik.
Ale wprost możemy to obrócić, że tak, pokazać tą
absurd
tak, tego i to zmiękcza. Mhm. Faktycznie, tak, też to działa, też wiem z własnego doświadczenia, że jak się mocno wchodzi na serio i tak każdy ząb za ząb, no to